Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O historycznym i duchowym poznaniu Jezusa przez apostoła narodów mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Świętego Pawła wskazał też w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jako wzór otwarcia na ludzi wszystkich kultur. Po informacjach papieskich przybliżymy obrady kolejnego dnia Synodu Biskupów o Słowie Bożym. A Środowy Magazyn zakończy kolejna audycja z cyklu Sam na Sam z Bogiem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Jezus Chrystus dla świętego Pawła przerastał wszelkie mesjańskie i prorockie tytuły i atrybuty znane ze Starego Testamentu, a przytaczane w Ewangeliach. O historycznym i duchowym poznaniu Jezusa przez apostoła narodów mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Papieską katechezę streszczono także dla Polaków, których około 1000 przybyło na plac świętego Piotra.
Apostoł przyznaje, że w przeszłości jego poznanie Jezusa opierało się na kategoriach czysto ludzkich. Choć nie miał okazji spotkać go osobiście, upatrywał w nim zwyczajnego człowieka, jeśli nie oszusta, przekleństwo dla Izraela. Po doświadczeniu pod Damaszkiem Paweł dostrzega, że Jezus z Nazaretu jest spadkobiercą patriarchów, potomkiem Dawida, w którym wypełniają się proroctwa Starego Testamentu. W swoich listach odwołuje się do nauczania Jezusa, choć nie wymienia jego imienia, zastępując je określeniem Pan, które odwołuje się do faktu zmartwychwstania. W całym swoim nauczaniu Paweł nie traktuje Jezusa jako kogoś, kto należy do historii, do minionej przeszłości. Jezus Chrystus według niego jest przede wszystkim życiem naszego życia, tu i teraz.
Wśród polskich pielgrzymów byli uczestnicy 16. pokojowej sztafety biegowej Ruda Śląska, Wadowice, Watykan oraz grupa parafialna ze Szczecina, która przywiozła do poświęcenia koronę i różaniec dla figury fatimskiej.
Pozdrawiam Polaków. Witam pielgrzymów ze Szczecina, którzy przygotowują się do koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Jej obietnicę zawieszam was tu obecnych, waszej rodziny i cały Kościół w Polsce. Ponawiam prośbę o modlitwę za biskupów zebranych na synodzie. Pod przewodnictwem Pawła Apostoła, patrona tego roku, niech odrykowają, jak cenny jest dla nas skarb Pisma Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na audiencji ogólnej byli także biskupi ze Świdnicy, ordynariusz Ignacy Dec oraz pomocniczy Adam Bałabuch.
Przybyliśmy do Rzymu, by podziękować Ojcu Świętemu za mianowanie naszej diecezji biskupa pomocniczego w osobie biskupa Adama Bałabucha.
To dla mnie też była okazja wypowiedzieć swoją także wdzięczność Ojcu Świętemu za moją nominację. Do tej pory byłem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy i cieszę się też, że nasze seminarium się rozwija. 11 października będzie uroczysta inauguracja. To będzie pierwsza inauguracja roku akademickiego, gdzie całe seminarium, wszystkie 6 roczników będą na miejscu w Świdnicy.
Diecezja świdnicka obecnie cieszy się prelegenacją obrazu Jezusa Miłosiernego. Ten obraz przywieźliśmy z Łagiemic z Krakowa w tamtym roku. I od Niedzieli Miłosierdzia Bożego 2007 do 2010 trwa prelegenacja tego obrazu po parafiach naszej diecezji. W każdej parafii obraz przebywa 3 albo 4 dni i przy obrazie prowadzą rekolekcje księża Palotyni. Jest takie wielkie religijne poruszenie w diecezji. Mamy pierwsze sygnały, że są bardzo pozytywne owoce tej prelegenacji.
Po audiencji ogólnej Ojciec Święty przyjął premiera Papui Nowej Gwinei Michaela Somare. Rozmawiano o sytuacji politycznej i społecznej w tym wyspiarskim kraju, a także o działalności Kościoła katolickiego, zwłaszcza na polu oświaty i służby zdrowia. Wymieniono również opinie na temat relacji z państwami ościennymi i skutków zmian klimatycznych. Michael Somare przybył do Włoch w celu podpisania kontraktu z energetycznym koncernem Eni na poszukiwanie i eksploatację złóż ropy naftowej w Papui Nowej Gwinei.
Święty Paweł Migrant i apostoł narodów to temat opublikowanego dziś orędzia Ojca Świętego na 95. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W nawiązaniu do roku pawłowego papież ukazuje apostoła narodów jako człowieka, który sam urodził się w rodzinie żydowskich emigrantów w Tarsie i jako emigrant łączył w sobie trzy kultury – żydowską, heleńską i rzymską. Kiedy poznał Chrystusa, stał się migrantem z powołania, przemierzając cały ówczesny świat, by głosić Ewangelię. Szczególnymi adresatami jego przepowiadania byli Żydzi na emigracji oraz emigranci innych narodowości napływający do kosmopolitycznych i wielokulturowych miast jak Rzym czy Korynt. Jako apostoł pogan uczył pierwotny Kościół przełamywać bariery kulturowe i narodowe.
Zdaniem Benedykta XVI postać świętego Pawła jest wzorem misji Kościoła w dobie globalizacji. Ojciec Święty zauważa, że historia Pawła opisana w Dziejach Apostolskich, jak i jego listy, ukazują model Kościoła nie ekskluzywnego, lecz otwartego na wszystkich, w którym nie ma żadnych różnic związanych z kulturą i rasą. Przykład świętego Pawła zachęca nas, abyśmy troszczyli się o potrzeby ludzi naprawdę słabych i bezbronnych, żyjących w niepewności i poczuciu braku bezpieczeństwa, zepchniętych na margines, często wykluczonych ze społeczeństwa. Im przede wszystkim należy poświęcić uwagę, ponieważ, parafrazując znany tekst Pawłowy, Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone. Niech Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 18 stycznia 2009 roku, pisze papież na zakończenie orędzia, stanie się dla wszystkich zachętą do tego, by żyć w pełni miłością braterską, nie wyróżniając nikogo ani nie dyskryminując, w przekonaniu, że naszym bliźnim jest każdy, kto nas potrzebuje i komu możemy pomóc.
Dziś przed południem nie było Kongregacji Generalnej Synodu Biskupów, w której ze względu na audiencję ogólną nie mógłby wziąć udziału papież. Po raz pierwszy uczestnicy zgromadzenia zebrali się w małych grupach roboczych. Każda z nich wybrała moderatora, który jej przewodniczy i relatora, który złoży potem sprawozdanie w auli synodalnej. O pracę w grupach zapytaliśmy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, uczestniczącego w synodzie jako ekspert.
Zostałem przydzielony do grupy anglojęzycznej. Wybrałem swoją grupę, gdzie temat będzie Pismo Święte w życiu Kościoła, mianowicie Kościół jako kontekst interpretacji Pisma Świętego, zasady hermeneutyki biblijnej, czyli zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego. Jest to problematyka bardzo kluczowa, bardzo ciekawa, bardzo ważna. I będę starał się także do tych rozważań wnieść jakiś własny udział, w znaczeniu polski udział. Sądzę, że ta część przygotowywanego dokumentu synodalnego ma ogromne znaczenie.
Na wczorajszych obradach wielokrotnie powracał temat homilii. Podkreślano potrzeby jej lepszej jakości. Postulowano opracowanie dyrektorium generalnego homiletyki. Zauważono, że kazania są często zbyt długie lub rozpraszające. Oddalają się od Słowa Bożego, do którego winny się zawsze odnosić. Gdy chodzi o postulat krótkości wypowiedzi w kazaniach, sam regulamin synodu biskupów może być poniekąd wzorcowy. Ojcowie synodalni, wypowiadając się na kongregacjach generalnych, muszą się ograniczyć do 5 minut, a w wolnych głosach, na które przeznaczona jest ostatnia godzina wieczornych obrad, tylko do 3.
Uczestnicy wczorajszych obrad mówili o szerzeniu się w Ameryce Łacińskiej i na innych kontynentach sekt budzących zainteresowanie Biblią, ale interpretujących ją subiektywnie i fundamentalistycznie. Nieraz ich prozelityzm może się wiązać z brakiem dobrych kaznodziejów katolickich. We współczesnej kulturze Biblia jest mało znana. Media rozpowszechniają jej uproszczone i wypaczone interpretacje. Ojcowie synodalni wskazywali na potrzebę czytania Pisma Świętego w łączności z tradycją i kościelnym magisterium oraz modlitwą. Przedstawiono, co robią kościoły lokalne dla przybliżenia Biblii wiernym poprzez duszpasterstwo, publikacje i internet.
W auli synodalnej nawiązano też do takich spraw jak prześladowania chrześcijan w Indiach. Po raz pierwszy wystąpił tam wczoraj jeden z bratnich delegatów ekumenicznych, rumuński metropolita prawosławny Nifon Stargowiszte. Odczytał on przesłanie sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, pastora Samuela Kobi. Nawiązując do tematu synodu, podkreśla się w nim centralne miejsce Słowa Bożego dla misji Kościoła w dzisiejszym świecie rozdzieranym konfliktami.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
z jednym z najbardziej znanych zakonów wśród Polaków. Kojarzy się z takimi miejscami jak Jasna Góra i Leśniów, a jednocześnie może też często niedostrzeganych zakonów, no bo wszyscy tych Paulinów widzą, ale nieczęsto wiedzą na przykład, jaki mają charyzmat albo czym szczególnie chcą posługiwać ludziom.
Wyeksponowana w nazewnictwie zakonu postać Pawła,
ojciec Stefan Rożej,
jako pierwszego pustelnika wskazuje na żywą tradycję eremityzmu, świadomości ówczesnych Paulinów, a także sugeruje dynamiczną perspektywę rozwojową ku przyszłości. Przywołanie tak odległej postaci Pawła w kontekście pustyni zadecydowało o specyfice zakonu, jego miejscu w kościele i na całe wieki stało się punktem odniesienia, weryfikacji jego tożsamości w okresach przełomowych. Domine.
Literatura ascetyczna naszego zakonu kładła duży nacisk na to, by Paulin to był człowiek, który żyje sam na sam z Bogiem, tak jak to czynił święty Paweł Pustelnik na pustyni.
Ojciec Dariusz Cichor.
Ale o tę samotność w określonych warunkach życia Paulin musi walczyć sam. Sam ze sobą, sam z okolicznościami, by wybierać Boga ponad wszystkim innym. Nie możemy już w tej chwili żyć w oddzieleniu od świata zupełnie sami, ale w tych okolicznościach pracy duszpasterskiej, zwykłego codziennego zabiegania przy załatwianiu banalnych, zwyczajnych spraw. Człowiek ma szukać samotności, czyli zawalczyć o Boga we własnym życiu. Szukać sposobności, by być sam na sam z Bogiem.
Duchowością pustyni jest nacechowana historia naszego zakonu od XIII wieku począwszy.
Ojciec Izydor Matuszewski.
Ale my nie możemy żyć sami dla siebie. My mamy żyć dla innych i dlatego też zakon na przestrzeni historii włączał się w te dzieła Kościoła, był posłuszny znakom czasu. Możliwości pustyni są dzisiaj także, choć jest to pustynia w wielkim mieście.
Na Jasnej Górze na pewno są jakieś szczyty duszpasterstwa, a szczyty często oznaczają także największe głębie.
Jan Paweł II, Jasna Góra, 1979 rok.
Czasem tylko tutaj, na Jasnej Górze, człowiek może dźwignąć się z najgłębszego upadku na szczyt. I właśnie wy macie być sługami tego dźwigania się, macie być szafarzami tajemnic Bożych. Niech to wypełni bez reszty wasze życie.
Konfesjonał i ołtarz to niejako też i charyzmat naszego paulińskiego zakonu.
Ojciec Piotr Polek.
W tych dwóch przestrzeniach, ołtarza i konfesjonału, spotykamy Jezusa Chrystusa w sposób wyjątkowy. Tego Jezusa Chrystusa spotykamy i chcemy również przekazywać wiernym pątnikom, którzy przybywają tu na Jasną Górę, korzystają z sakramentu pokuty pojednania i uczestniczą we mszy świętej. Ludzie często idą pieszo, promieniście z całej naszej ojczyzny na Jasną Górę, po to, by rzeczywiście tutaj przy kratkach konfesjonału spotkać się z Chrystusem, po to, by w cudownej kaplicy uczestniczyć w Eucharystii, we mszy świętej. Chociaż te przestrzenie posiadają jakieś statystyki imponujące, bo wiemy, jak wiele godzin ojcowie poświęcają, posługując w konfesjonale, jak wiele razy wychodzą do ołtarza i sprawują Eucharystię, to jednak za zasłoną znaków sakramentalnych pokuty i Eucharystii kryje się całkiem inna przestrzeń, to spotkanie, które no nie sposób wyrazić słowem i tam rzeczywiście dokonuje się ta niezwykła przemiana. Et misericordia eius apogenie in progenie.
Paulini obecnie liczą już ponad 500 zakonników pracujących w 16 krajach.
Ojciec Józef Płatek.
Posiadamy 70 placówek i wspólnot zakonnych. Obsługujemy ponad 20 sanktuariów maryjnych o różnym zasięgu oddziaływania i około 50 parafii. Zakon Paulinów, mający pełną i oficjalną nazwę Zakon Świętego Pawła, pierwszego pustelnika, w Polsce najczęściej utożsamia się z Jasną Górą w Częstochowie. gdzie od przeszło 6 wieków, 626 lat, Paulini są stróżami cudownego obrazu Boga Rodzicy Maryi, służą wielorakom pracą duszpasterską pokoleniom polskim i pielgrzymom przybywającym tutaj z całego świata do maryjnego sanktuarium. Paulini należą do zakonów o charakterze kontemplacyjno-czynnym. Są zakonem kleryckim, chociaż w skład wspólnoty wchodzą nie tylko kapłani, ale także i bracia zakoni. Podejmują oni różne prace duszpasterskie w sanktuariach powierzonych naszej pieczy. Podejmują pracę w parafiach. Głosimy Słowo Boże na rekolekcjach, na misjach. Ofiarnie pełnimy przede wszystkim posługę w sakramencie pokuty. Oddajemy się też i pracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i redakcyjnej.
Magnificat anima mea Domino.
Matko Boga i Matko Paulińskiego Zakonu, pragniemy wyśpiewać Twój i jednocześnie nasz pauliński Magnificat za dzieje zakonników w białych habitach.
De possuit potentes de sede et exaltavit humile.
Zakon dynamicznie rozrastał się na całą Europę, aż do Kasaty Paulinów w 1786 roku.
Ojciec Izydor Matuszewski.
Ostatecznie Paulini przetrwali jedynie w Polsce. Zostały tylko 2 klasztory, Kraków Skałka i Jasna Góra. Zawdzięczamy opiece Najświętszej Matki, która nas schroniła pod swoim płaszczem przed okrutnymi cesarzami, a także przed pandami Turków, Tatarów, które penetrowały nasze klasztory, paliły, niszczyły. I te 2 klasztory stały się takimi 2 źródłami, z których wytrysła woda i odrodzenie zakonu. Jak tutaj mówił Jan Paweł II, że Jasna Góra to konfesjonał i ołtarz. Niech tak zostanie. To dzieje się wszędzie w naszych klasztorach. Posługujemy poprzez sanktuaria i tam jest ta zasadnicza ewangelizacja poprzez celebrację mszy świętych, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów świętych, a szczególnie spowiedź.
Myślę, że ten charyzmat pauliński jest bardzo ważny dla Słowaków przebywających na tych placówkach, gdzie mamy, bo mamy 3 placówki na Słowacji, Wranów, Trnawa i Topolczany.
Ojciec Martin Lechończak.
Hymny do świętego Pawła I pustelnika. Biali ojcowie, którzy non-stop spowiadają, tak samo i pielgrzymka, przychodzenie i na Jasną Górę i sprowadzanie tego kultu maryjnego. Bo troszeczkę się zapomniało na ten kult, bo jak tylko od mszy do religii i nic więcej, bo nie było wolno, to się jakoś uszczuplilo to wszystko.
Pielgrzymi przychodzili od początku do pustelników, nie tylko do Paulinów, ale na tych pustyniach egipskich przychodzili, żeby się uczyć chrześcijaństwa.
Ojciec Zachariasz Jabłoński.
Jak mają żyć po chrześcijańsku konsekwentnie duchem Ewangelii. I to wpływało na naszą formację i potrzebę dawania tych jakichś znaków nadziei i świadectwa o swoim życiu. To był jeden z elementów i stąd ten pewien paradoks, że Paulini pustelnicy, a tutaj ich oblegają miliony w jakimś okresie rocznie.
Zakon rozwijając się potrzebował ludzi świeckich i często ci ludzie świeccy okazali się bardzo pomocni. Czy to królowie, czy książęta, czy kardynałowie, czy biskupi, czy zwykli ludzie prości nawet, którzy chcieli pomagać w realizacji posłannictwa zakonu. Konfraternia to jest taka instytucja, która się łączy raczej nie z pojęciem jakiegoś stowarzyszenia, ale z gronem najlepszych przyjaciół zgromadzonych wokół zakonu.
Jestem bardzo wdzięczny ojcu generałowi i całej wspólnocie Paulinów, że przyjmują mnie do swojego grona.
Biskup Stanisław Stefanek.
Do którego od dawna duchowo przynależę, a to dlatego, że bardzo aktywnie uczestniczyłem w wielu programach, które tu na Jasnej Górze i nie tylko Paulini w Kościele Polskim realizują. Paulini też natchnęli mnie szczególną posługą kapłańską, to znaczy konfesjonałem. Odsłonili mi jeszcze inny wymiar ich duchowości, to jest umiłowanie ojczyzny.
Audycją Sam na Sam z Bogiem pod redakcją Izabeli Tyras i Mirosławy Szymusik kończymy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.